We got any Stephen King fans with us tonight?
Outlander!
The ice is gonna break!
Come and play with us.
We all float down here, and you will too.
Let's have fun!
Sometimes, that is better.
I'm your number one fan.
Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy, bo tylko dla patronów. 6 czerwca 2022 roku uruchomiłem Patronite. Teraz mamy 6 czerwca 2023 roku, czyli mija dokładnie rok od uruchomienia tej platformy. Był to rok bardzo dla mnie zaskakujący, bardzo pracochłonny. Ja nie będę go tutaj teraz podsumowywał, bo to nie jest czas na to. Troszeczkę zrobiłem to już w podcastach rocznicowych. Chciałem dać dla Was pewien prezent i nagrać audycję tylko dla Was. Lata temu zrobiłem taki podcast w Radiu SK pod tytułem Radio SK w Radiu, gdzie zebrałem wszystkie swoje występy radiowe z minionych, nie wiem, 10 lat albo i więcej. I opatrzyłem je swoim komentarzem, wkleiłem je tam. To jest fajny podcast, ja go słuchałem jakiś czas temu jeszcze raz. Może nie w całości, tylko te swoje wstawki i komentarze i bardzo mi się to podobało. Od tamtego czasu miałem 2 występy radiowe, ale no nie mogę powtórzyć tego oficjalnie na blogu, chociaż bardzo, bardzo bym chciał, no bo nie mogę po prostu tych wstawek wrzucać u siebie. I one tak sobie leżały przez ostatnie 2 lata na moim dysku. I pomyślałem, że zrobię to dla Was. To są wstawki z Radia 357. Ta pierwsza część tego podcastu, no to wiecie, to były nagrania sprzed lat, gdzie radia zupełnie inaczej funkcjonowały, gdzie w zasadzie nie archiwizowały tych swoich audycji jako podcasty, czy też jako płatne podcasty. Te nagrania, które ja miałem, to też bardzo często były załatwione. Ja rozmawiałem z wydawcą na przykład, który załatwiał mi nagranie w radiu i ja go prosiłem, czy jest taka możliwość, żebym ja potem otrzymał to nagranie. I to wydawca załatwiał. Wydawca kombinował, żeby oni to nagranie przesłali. Czasami to były bardzo marnej jakości nagrania. To ja nie wiem, no możliwe, że łamałem jakieś prawa autorskie udostępniając to, ale nikt nigdy nie zgłosił tego. Nikt nigdy nie miał żadnego problemu, a to od 100 lat było na stronie stephenking.pl. Natomiast Radio 357 funkcjonuje zupełnie inaczej. Po pierwsze, czasy się zmieniły. No teraz wszystkie radio w zasadzie mają podcasty, często płatne podcasty i te archiwalne audycje, no oni na tym zarabiają. Natomiast Radio 357 zarabia całkowicie na tym. To jest radio, które ja bardzo szanuję. Ja bardzo możliwe, że mówiłem o tym już nieraz. Ja nigdy nie byłem odbiorcą radiowym. Wielu podcasterów wyrosło z słuchania radia i ta ich teraz pasja podcasterska jest jakimś tam pokłosiem tego, na czym się wychowali, tego ziarenka zasianego kiedyś. Ja tak nie miałem. Ja nie słuchałem radia. W dzieciństwie sporadycznie bajki. Bajki pana Bałagana do dzisiaj są w moim sercu mają osobne miejsce, ale potem nie słuchałem radia. Natomiast u mnie w rodzinie radio było słuchane, jak najbardziej. No, jeżeli już jesteśmy przy Radiu 357, no mój ojciec raczej dość mocno odczuł ten cały chlew, który zrobił nam jaśnie panujący w polskim radiu. No bo Trójka była u mnie świętością, Trójka była inteligentnym radiem, Trójkę się u mnie ciągle słuchało. Jak przychodziłem do ojca, to tam wiecznie leciała Trójka. No i po tych przetasowaniach, jakie mieliśmy w ostatnich latach, mój ojciec musiał nauczyć się słuchać radia z internetu. No i słucha 357. I ja, chociaż sam nie słucham, to po pierwsze bardzo szanuję i każde zaproszenie do tego radia jest dla mnie wyjątkowe. Ja naprawdę się mega cieszę, że tam mogę być, że jestem jakimś tam odrobinkiem, ziarenkiem, cząsteczką tego, co oni stworzyli na zgliszczach, na grobie polskiego radia, które zostało uśmiercone. No i też od razu, zaraz wiecie, piszę do rodziny, daję znać, żeby ojciec też mnie tam posłuchał, nie? W jego radiu, teoretycznie jego radiu. No i Radio 357 zarabia na Patronite. To jest całkowicie sponsorowane przez Patronite Radio, więc ja nawet z taką prośbą do nich nie będę pisał, czy ja mogę te swoje dwie wstawki, które są przecież kroplą w morzu tego, co wy tam macie, czy ja mogę to u siebie na blogu wrzucić jako normalny odcinek z moim komentarzem, z reklamą waszą, nie wiem, z jakąś sugestią, żeby ludzie zapłacili chociaż te kilka złotych tam. Na ich Patronite, nie będę tego pisał, po prostu. Także podejrzewam, że ten podcast nigdy nie poleci oficjalnie, ale kto wie. Ja życzę jak najlepiej, życzę wszystkiego, co najlepsze temu radiu, ale no, historia uczy i ostatnie 20 parę lat uczy, że czasami wielcy odchodzą, a ja tu cały czas jestem, także kto wie, może za 10 lat nie będzie już Radia 357, a ja będę nadal i wtedy ten podcast poleci z 10-letnim opóźnieniem. W Radiu 357 na razie wystąpiłem dwa razy. Co prawda z mojego punktu widzenia jest teraz piątek, 2 czerwca. Ja już tutaj siedzę jak na szpilkach, bo mam dzisiaj kilka godzin w pracy, a potem na 19:45 Boogeyman i wielka radość. I o Boogeymanie też miałem mówić w tym radiu. Wczoraj pisaliśmy do Katarzyny Borowieckiej, ale ta jest aktualnie na urlopie i dała nam taką odpowiedź, że następnym razem, przy czym no, nie wiem, czy chodzi o następny piątek, czy o następną premierę, ale to się okaże po weekendzie, więc może za chwilę znów wystąpię i troszeczkę powiem o tej nowej ekranizacji. Nawet całkiem dobrze, że się dzisiaj nie udało, bo będę już po seansie. Natomiast do tej pory wystąpiłem dwa razy i to były dwa trochę inne występy. Zupełnie przypadkiem było to załatwione. To mój tutaj dobry fumfel, mój agent Jerry zawsze jako pierwszy pisze do Katarzyny, potem ona odzywa się do mnie, już my dogadujemy sprawę między sobą. Pierwszy mój występ miał miejsce 19 marca 2021 roku. Ja jeszcze wtedy teoretycznie pracowałem w fabryce, praktycznie byłem na opiekach, na L4, na COVID-ach i tak dalej, bo to ten okres, także tak naprawdę siedziałem w domu i umówiliśmy się z okazji nie ekranizacji, bo w sumie tego nie powiedziałem. Występowałem tam dwa razy w programie Ekranizacja Katarzyny Borowieckiej, w której mówi się jednak głównie o filmach. Wtedy nie było żadnej ekranizacji, ale byliśmy krótko po premierze książki później i zrobiliśmy taką ogólną pogadankę o Stephenie Kingu, o jego filmach, o jego wpływie na kino, trochę też o Joe Hillu i no, jak mam mówić ogólnie, no to wiecie, jak ja się przygotowałem do tej audycji. Ostatnio robiłem porządek na pulpicie i miałem pełno plików, dokument 1, dokument 2 i otwierałem je, czy ja je mogę skasować. Znalazłem jakiś plik pełno rzuconych zdań, myślników. Mówię, co to jest? Jakiś konspekt do książki o Kingu? Nie, to był konspekt zrobiony na szybko, chwilę przed audycją, do audycji. No i tutaj mam swój słowotok, nawijam i próbuję złapać wszystkie sroki za ogon, które tylko mi się nawiną. A wiecie, tam czas jest ograniczony, ta audycja trwa 2 godziny i tych wstawek jest dużo w każdej audycji, więc to tak 15-20 minut to jest absolutny maks. No i tutaj mówię ogólnie, ale to była wstawka nagrywana na żywo. Ta druga już nie była na żywo. Tutaj mówiłem w czasie rzeczywistym i ja miałem gigantyczne obawy, bo ja nigdy nie wiem, jak takie rzeczy zrobić. Mało miałem takich występów, wiecie, siedząc w domu, no bo jak jadę do radia, no to jechałem kiedyś, no to inna zupełnie bajka. Ale siedząc w domu i łącząc się gdzieś tam ze studiem, to nawet, wiecie, na poziomie amatorskim. Jak wyszedł Billy Summers i z moim bardzo dobrym kolegą z dawnej epoki Gage'em i Burialem wystąpiliśmy na ich kanale książkowym, to też totalnie nie wiedziałem, jak to ogarnąć. Nie? Na szczęście jest prowadzący, który wie, jak to zrobić. I tam też jakoś miałem tragiczną. I tutaj tego się obawiałem troszeczkę, bo ja wtedy jeszcze nie miałem nowego komputera. Ten nowy komputer kupiłem sobie, gdy już pracowałem w szkole i gdy zaliczyłem swój pierwszy lockdown pracowy i pracę zdalną. A wtedy miałem stary złom, na którym nic mi nie działało. Ja tam nawet nie umiem głośników włączyć, a mikrofonu podpiąć też nie umiem, bo tam nawet nie ma wejścia takiego. I totalnie nie wiedziałem, jak do tego przysiąść. No i oni mi tam poradzili kilka opcji. Ostatecznie chyba zdecydowaliśmy się na rozmowie na Skype'ie i ja normalnie przez telefon wtedy mówiłem. Miałem Skype'a na telefonie, oni się ze mną połączyli, ja miałem telefon przy uchu, rodzinę wyrzuciłem z domu, bo to było gdzieś tam, nie wiem, 14, 15 chyba w takich godzinach, więc rodzina wyszła sobie na spacer. To był 19 marca 2021 roku, więc było ciepło, a ja tę rozmowę przeprowadziłem normalnie przez telefon na żywo. Myślę, że wypada całkiem nieźle jak na rozmowę na żywo. Ja im sobie wczoraj przesłuchałem. Jest okej, nie czuję wstydu, nie czuję zażenowania. Trochę się rozbawiłem, gdy w pewnym momencie Katarzyna pyta mnie o nadchodzące ekranizacje, o te, które powstaną na pewno. I ja tam rzucam jeden tytuł, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, gdzieś tam jak z automatu z siebie wypluwam, a ostatecznie z tego wszystkiego, no minęły 2 lata, nie? Ostatecznie z tego wszystkiego powstała tylko Podpalaczka, a o całej reszcie słuch zaginął. No i powstało Miasteczko Salem, ale ono zostało zakopane przez Warnera. Także zapraszam was do tej wstawki. Wstawki nagrywanej naprawdę w warunkach polowych z mojego punktu widzenia, z wielkimi obawami, pomimo tego, że już wtedy od 10 lat byłem podcasterem, ale wstawki, która wypadła całkiem nieźle moim zdaniem i jak wspominam sobie stare występy w radiu, to naprawdę mam ciary zażenowania, a tutaj słucha się całkiem okej. Także oddaję na chwilę głos Mandowi z przeszłości, a ja do was wrócę za jakieś 15-20 minut. Cześć!
Radio 357.
Wprowadzenie do kolejnego wątku naszej dzisiejszej rozmowy to będzie muzyka Benjamina Wolfisha, muzyka z filmu, który nosi tytuł To rozdział drugi. To oczywiście kingowskie klimaty, To rozdział drugi, no z różnymi opiniami ten film się spotkał, ale muzyka Benjamina Wolfisha znakomita, a ten utwór nosi tytuł 27 years later, 27 lat później. Jak wiadomo, ci, którzy książkę Stephena Kinga znają, wiedzą o co chodzi, a naszym gościem jest Hubert Spandowski, reprezentujący konglomerat podcastowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi tutaj być, choćby tylko na łączach.
Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja też, żeby się spotkać osobiście w studiu, ale ja jeszcze dopowiem, że oczywiście Hubert Spandowski w konglomeracie podcastowym jest absolutnym specjalistą od Stephena Kinga, prowadzi stronę stephenking.pl, ale także jeśli państwo mieliby ochotę posłuchać Radio SK, czyli podcastu o Stephenie Kingu, to też bardzo serdecznie polecam, a spotykamy się dzisiaj, powodem jest książka, bo ukazała się 11 dni temu najnowsza książka Stephena Kinga po polsku, czyli Później. I to zainspirowało mnie do tego, żeby dziś w ekranizacji też porozmawiać o tym, jak nieprawdopodobnym rezerwuarem pomysłów i historii dla Hollywood, dla filmowców są książki Stephena Kinga. Czy ty kiedyś podliczałeś, ile jest ekranizacji Stephena Kinga?
Wiesz co, kiedyś występowałem częściej w radio i bardzo często zadawano mi to pytanie i wczoraj, kiedy przygotowywałem się do tej audycji,
wiedziałeś, że ono padnie.
Jeśli zadasz to pytanie i mówię, może sobie w końcu je policzę.
Nie przeliczyłem.
Nie wiem, ale jest mnóstwo. To już jest pod setkę, a licząc ekranizacje amatorskie, bo Stephen King uruchomił kiedyś taki projekt, który się nazywał Dollar Babies i za dolara sprzedawał prawa studentom. Tak. To są oficjalne ekranizacje, tylko amatorskie. To myślę, że to i ze 200 filmów, ale takich tych nieamatorskich, no to powoli zbliżamy się do 100 filmów.
Znaczy, zapytam, to będzie kolejne banalne pytanie, ale zapytam o twój jakiś ulubiony, o twojego faworyta, bo to są bardzo różne filmy przecież, od Lśnienia po Skazanych na Shawshank, to rzeczywiście, poza tym no, to też już było ekranizowane i na mały ekran, i ta wersja Andy'ego Muschietti'ego, nigdy nie pamiętam, jak to nazwisko się z angielska wymawia, bo to przecież włoskie nazwisko, to też już była kolejna wersja, więc jak wielbiciel Stephena Kinga patrzy na te filmy?
Patrzy różnie, bo to są jednak, to już jest 5 dekad prawie, tak, więc no nie mamy 4 godzin, żeby tutaj przeanalizować, jak to się wszystko zmieniało.
Może kiedyś nad tym popracujemy.
Jeśli pytasz mnie o moją ulubioną, to mam taką. To jest Stań przy mnie od jakichś 20-30 lat. To jest dla mnie jeden z najlepszych filmów, zupełnie nie kingowy, nie kojarzony z horrorem, no bo to nie jest horror, to jest obyczajowy film o chłopcach Roba Reinera, bardzo dobra rzecz. Natomiast w ekranizacjach, jak się odnaleźć, wiesz co, to jest naprawdę ciekawy temat na dłuższą analizę. Robert Ziembiński kiedyś napisał książkę Stephen King, Sprzedawca śmierci, czy Sprzedawca strachu, przepraszam teraz, gdzie podzielił to na dekady, bo to faktycznie te dekady obrazują trochę historię tego, jak zmieniały się ekranizacje. Stephen King miał bardzo duże szczęście do ekranizacji na początku. Cokolwiek on sam by o niektórych z nich nie mówił, to one zrobiły mu karierę, bo umówmy się, Kerry, jego pierwsza książka, ona nie sprzedawała się dobrze. Co prawda prawa do miękkiej okładki zostały sprzedane za gigantyczne pieniądze, ale ta książka nie sprzedawała się dobrze. Druga książka, Miasteczko Salem, to też nie był hit i wydawca już wtedy ograniczył nakład trzeciej książki. I gdyby Brian De Palma w 76 nie zrobił filmu Kerry, to nie wiadomo, co by się stało dalej. Podejrzewam, że i tak by odniósł sukces, bo talent plus praca nad warsztatem pewnie przyniosłaby ten sukces, ale Kerry zrobiła mu karierę. I jeśli się spojrzę na pierwszą dekadę ekranizacji, to są gigantyczne nazwiska. No bo zaczął Brian De Palma, za chwilę był Toby Hooper, który może, no to nie jest ta skala co De Palma, ale to
ale
jest
jednak
facet,
kultowy
jest
twórca.
No, Teksańską masakrę piłą mechaniczną zrobił wcześniej, później zrobił Poltergeista ze Spielbergiem. Kolejna ekranizacja to jest Stanley Kubrick i mówię, chociaż mija 41 lat i Stephen King cały czas na to psioczy, to jest rzecz, która zrobiła mu podkład pod dalszą część kariery. Potem przyszedł George Romero. Potem przyszedł, o Jezus Maria, wypadło mi z głowy teraz nazwisko, Martwa Strefa i Cronenberg. Potem John Carpenter, chwilę później Rob Reiner. To są ogromne nazwiska i każdy z nich podszedł do tej ekranizacji swojej inaczej. I powstały różne filmy, ale bardzo dobre w swoich ramach, w swojej kategorii. Takie Creepshow i taka Martwa Strefa, no to są dwa przeciwne bieguny, ale to są świetne filmy. I dopiero potem, w latach 80. trochę zaczęło się psuć. W 83, gdy powstała Martwa Strefa Cronenberga, to był pierwszy film sygnowany nazwiskiem Kinga. King w tym momencie stał się marką, narodziła się marka, jego nazwisko pojawiło się przed tytułem i potem kino zaczęło na potęgę tworzyć wielokrotnie horrory klasy B.
Mm-hmm, to prawda.
Wielokrotnie złe. Wielokrotnie złe. Jeśli weźmiesz losowych fanów Kinga, ustawisz sobie ich w rządku, rzucisz kamieniem i spytasz go, co sądzi o ekranizacjach, to raczej powie ci na 90% powie ci, że są beznadziejne. Co nie jest prawdą, bo jest masa bardzo dobrych filmów, a też masa z tych horrorów klasy B, jeśli podejdzie się do nich z odpowiednim nastawieniem, można się nimi bawić. No, u mnie to trwało lata, a nawet dekady, żebym wyrobił sobie takie nastawienie, żeby bawić się nawet tymi złymi ekranizacjami. Ale wiesz, dalej po latach 80. mamy lata 90., które przyniosły Zieloną Milę, przyniosły Skazanych na Shawshank, fantastyczne filmy kinowe, wiele nominacji do Oscara, ale też odnalazła się taka nisza dla Kinga, czyli miniseriale telewizyjne. Tak jak King wcześniej psioczył na telewizję, mówił, że to trzeba sobie pół mózgu wykroić, żeby pisać dla telewizji, tak nagle odnalazł się w telewizji i okazało się, że to jest materia do przetworzenia książek. Bo mówi się wielokrotnie, że książki Kinga to są gotowe scenariusze. To jest bzdura. Książki Kinga bardzo trudno przełożyć na film 1,5 godziny, 90-minutowy. A tutaj nagle przyszły miniseriale, 4,5-godzinne, 6-godzinne. Okazało się, że można naprawdę bawić się miniserialem, oglądać tak, jakbyśmy czytali książkę, ale to narzuciło kolejne ograniczenia. wiemy, jak telewizja działała w latach 90. i cenzura bardzo duża, i ograniczenia pod reklamy, i tak dalej, i tak dalej.
Na szczęście przyszła telewizja kablowa w pewnym momencie i tam było dużo więcej możliwości.
Właśnie, z dzisiejszego punktu widzenia te miniseriale to już nie są dobre rzeczy, to są naprawdę ramoty, ale właśnie XXI wiek przyniósł to, co było potrzebne, czyli platformy streamingowe. I zaczyna teraz przez ostatnią dekadę zaczyna powstawać mnóstwo świetnych seriali i też filmów, bo mieliśmy dwa filmy, Gra Geralda i 1922. 1922 to może inna bajka, ale Gra Geralda to była bardzo trudna książka do zekranizowania. Nikt się za to nie brał. Były wcześniej jakieś plany, Nicole Kidman miała grać, ale to ucichło bardzo szybko. Mike Flanagan to zrobił, fantastyczny twórca, i wyszedł genialny film.
Tak.
I okazało się, że platformy streamingowe to jest właśnie to. Nie ma ram czasowych, można zrobić film 70-minutowy, można zrobić film 4-godzinny, tak jak wczoraj chociażby Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Nie ma żadnych ograniczeń.
Jasne. Hubert, myślę, że jeśli chodzi na przykład też o twórców, którzy inspirują się Kingiem i którzy nawiązują do Kinga, to kolejną 4-godzinną co najmniej audycję moglibyśmy zrobić, więc tutaj jak się zatrzymam i bardzo się cieszę, że już też doszliśmy do XXI wieku, bo chciałam o te ostatnie takie realizacje, bo z jednej strony mamy ten serial Castle Rock, który się w uniwersum Kinga rozgrywał, to jest jedna sprawa. Mieliśmy też z Iwanem McGregorem, to chyba 2 lata temu, Doctor Sleep film, prawda? Tak, i no ale też serial The Outsider, który mówiło się nawet, że tę książkę rozwinął w bardzo twórczy sposób i ta historia jest lepiej w serialu opowiedziana niż w książce. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
Tak, tak. Wszystko rozpoczęło to, czyli utwór, od którego zaczęliśmy dyskusję.
Tak.
2017 rok, to pierwszy rozdział, to okazał się gigantycznym sukcesem.
To był gigantyczny film.
No to był fantastyczny film, ale też trafił w swój czas, bo na fali Stranger Things Netflixa, na fali tej nostalgii do lat 80. okazało się, że to się sprzedało. I ten film przecież po 44 latach pobił Egzorcystę w najlepiej zarabiającym horrorze w kategorii R, a po 18 latach pobił Szósty Zmysł w najlepiej zarabiającym horrorze bez kategorii wiekowych i to otworzyło furtkę. No i gdyby nie pandemia, to pewnie mielibyśmy teraz wysyp ekranizacji, bo już 2019 przyniósł nam 3 kinowe ekranizacje, czego nie było od 83 roku, a w sumie przyniósł nam 4 filmy i jeszcze chyba 3 seriale, jeśli dobrze pamiętam. I to, co mówisz o serialach. Castle Rock był fantastycznym serialem, niestety skasowanym po 2 sezonach. Pewnie też trochę przez pandemię, trochę przez to, że J.J. Abrams ma trochę inne plany, również związane z Kingiem, tylko że to nie była ekranizacja. Tam się bawili po prostu tym całym uniwersum Kinga, biorąc różne elementy i tworząc nowe historie. Ale
też aktorzy, jacy tam się pojawili, którzy też z Kingiem z różnych perspektyw, z różnych płaszczyzn się kojarzyli. Znakomite to było rzeczywiście.
Znakomite. Ale powiedziałaś o Outsiderze A to jest jeden z przypadków z ostatnich lat, kiedy bardzo dobrze poprawiono książkę Kinga. Bo Outsider był świetnym serialem, zaplanowanym na 1 sezon. HBO ostatecznie nie zdecydowało się na 2 sezon i to wyszło rewelacyjnie. Książka została poprawiona w drobnych elementach, ale istotnych, ale to nie jest jedyny przykład. Bo mieliśmy serial Mr. Mercedes, 3-sezonowy, gdzie zresztą ci sami twórcy, bo tam Jack Bender bardzo mocno działał i przy Outsiderze, i przy panu Mercedesie. Ja na przykład nie lubię tych książek pana Mercedesa, tej całej trylogii detektywistycznej. Ona się dobrze sprzedała, bo to jest ładny slogan. Król horroru pisze serię detektywistyczną, ja ich nie lubię, a ten serial mi się bardzo podobał. Mieliśmy w ostatnich czasach serial Creepshow, który rozwija franczyzę, rozwija coś, co zapoczątkował Stephen King i George Romero. I tam co prawda były na razie 2 ekranizacje wśród tych odcinków, ale to jest rewelacyjny serial w tej niszy. Tego brakowało od dawna, takiej antologii. Także seriale teraz naprawdę powstają bardzo dobre. Outsider to była przecież świetna rzecz, świetna aktorska, świetnie realizatorsko, a oparta na, umówmy się, przeciętnej książce Stephen.
Ja bym wspomniała w takim razie, że Outsider to piękna, fantastyczna rola Bena Mendelsona, a z kolei w Mr. Mercedes Brendan Gleeson, znakomity irlandzki aktor w roli głównej. A zapytałabym jeszcze, choć różne pytania teraz cisną mi się na usta, ale oczywiście idąc takim porządkiem jednak, to też znalazłam parę artykułów o tych produkcjach, które mają powstać. Mówiłeś o tym, że pandemia sporo rzeczy zatrzymała, ale czy są jakieś takie tytuły, które warto wymienić, które wiesz, że powstają i z książek czy opowiadań Kinga, które trafią na ekran?
Ze Stephenem Kingiem jest tak, że średnio miesięcznie dostajemy naprawdę kilka zapowiedzi. I ja przed chwilą sobie przeglądałem newsy, cofnąłem się może ze 3 miesiące i mam w głowie kilkanaście tytułów i dużych nazwisk. I bym mógł je tak wymieniać. W zeszłym miesiącu 4 zapowiedzi, całkiem spore. Kilka filmów fajnych jest zapowiedzianych. Jest Miasteczko Salem, które ma produkować James Wan, czyli twórca Piły, Uniwersum Obecności, ale też Szybcy i Wściekli 7 czy Aquaman, a reżyserować Gary Dauberman, czyli właśnie człowiek, który zrobił, odpowiadał za 2 rozdziały To i chociażby Annabelle. Cały czas gdzieś tam powstaje Wielki Marsz w reżyserii André Ovredala, czyli człowieka, który zrobił Łowcę Troli, Autopsję Jane Doe, czy Upiorne Opowieści o Zmroku. Powstaje Buick 8, Uniesienie, prequel do Cmentarza dla Zwierzaków, Uciekinier, Podpalaczka, Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona, Steven Spielberg od 35 lat robi Talizman i ciągle nie może go zrobić, ale najprawdopodobniej teraz Netflix go zrobi. I tutaj będą odpowiedzialni za to ludzie od Stranger Things, także może wyjść coś ciekawego. I tak bym mógł wymieniać.
Możemy wymieniać, to prawda. A myślisz, że później ta najnowsza książka też znajdzie drogę na ekran?
A właśnie, no, mieliśmy zacząć od książki. Mm-hmm. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze nie ma żadnej zapowiedzi. A zazwyczaj zanim, jeszcze przed premierą książki, mamy zapowiedź już, że ktoś kupił prawa, ktoś zabiera się za ekranizację. W tym przypadku tego nie ma, ale to jest wyjątkowa książka wydana oryginalnie w takim mniejszym wydawnictwie. King wydał tam 3 książki i ta poprzednia też nie została jeszcze zekranizowana. Także ciężko powiedzieć. Wiesz co, to by była trudna książka. Znaczy o tyle trudna do zekranizowania, że jej ekranizacja by bardzo przypominała Szósty Zmysł. I tak jak już samej książce się trochę to zarzuca, tak w przypadku filmu myślę, że zarzucałoby się dużo bardziej, ale prędzej czy później ktoś to zrobi.
Kiedy się spotkaliśmy internetowo, żeby na tę rozmowę się umówić, to jeszcze jedno nazwisko padło i myślę, że musi też paść w naszej rozmowie. To już jest ostatni etap tej rozmowy, bo patrzę na zegar i widzę, że to będzie ostatni wątek, ale Joe Hill oczywiście.
Ja tu mam jeszcze 2 seriale, ja które już... na pewno będą w tym roku. Historia Lizzie, Chapel White. Ja tu mogę wymieniać.
To ja się będę szykowała do tego 4-godzinnego spotkania, żeby te wszystkie tytuły mogły się pojawić, ale przez moment chociaż porozmawiajmy o Joe Hillu, bo oczywiście wiadomo, że to syn Stephena Kinga, ale też taki Biały Kruk, który został wznowiony, czyli jego debiutancka książka Pudełko w kształcie serca, to też jest niedawne wznowienie. A Joe Hill też na ekran drogę znalazł, bo ja pamiętam bardzo udany moim zdaniem film z Danielem Radcliffe'em, Rogi, no ale też Lock and Key, czyli scenariusz komiksowy Joe Hilla, narysowany przez Gabriela Rodriguez'a, to też jest serial, który ma mieć kontynuację.
Tak jest. Joe Hill to jest świetny pisarz. Wielokrotnie przewija się gdzieś w opiniach, że to jest taki mały King, że to jest taki facet, który pisze Kingowo. Absolutnie nie. Nie dajcie się temu zwieść. To jest człowiek, który jest w zasadzie przeciwieństwem Kinga pod względem pisarskim. I ja uwielbiam Joe Hilla. I on miał trudną drogę na ekranie akurat, jeśli mówimy o ekranizacjach. Co prawda Rogi to był duży film i to był bardzo dobry film, z tego co pamiętam, ale potem było ciężko. Mówisz o Lock and Key. Lock and Key 10 lat powstawało. Mm-hmm. Najpierw kupił to Fox, wyprodukował pilota, skasował. Potem zabrała się za to Hulu, wyprodukowała pilota, skasowali. I ostatecznie zrobił to Netflix i to się okazało ogromnym hitem Netflixa. Już wiadomo, że będzie drugi sezon, wiadomo, że będzie trzeci sezon. Co prawda aktorzy rosną, a prace stoją niestety przez sytuację, ale to jest bardzo dobry serial, który zmienił tę historię, zrobił bardziej młodzieżową, ale ja kupuję całkowicie ten serial. Powstał serial Nosferatu, 2 sezony, który też był dobrym serialem. powstał film dla Netflixa, Vincenzo Natali zrobił, twórca Cube'a między innymi, i to jest wspólna ekranizacja, opowiadanie Stephena Kinga i Joe'ego Hilla w Wysokiej Trawie, akurat nie najlepsza rzecz, ten film nie był najlepszy, no i powstaje Creepshow, ten serial Creepshow, o którym wspominam. Tutaj też mieliśmy już dwie ekranizacje Joe'ego Hilla. A mówię, że miał trudną drogę, bo jego seriale były kasowane. On planował zrobić Dark Side, taką nową wersję opowieści z ciemnej strony, serialu z lat 80. Próbował różne rzeczy i to nie wychodziło. A teraz mamy wysyp ekranizacji, co jest moim zdaniem pokłosiem właśnie Lokentki, tego wielkiego sukcesu tego serialu.
Rzeczywiście, ten komiks też ukazał się po polsku, więc gdyby państwo nie znali tego, oczywiście on, to było w ogóle ciężkie chyba do zekranizowania, bo to jak Netflix do tego podszedł i ci twórcy, którzy ten serial robili, kiedy się zna oryginał komiksowy, to widać, że to jednak musiało być trochę wygładzone. Nie wszystkim ta formuła się cię spodobała.
To był też trudny komiks, bo on był bardzo plastyczny. Ten komiks jest silnie związany z warstwą graficzną. Gdy myślimy o Lock and Key, myślimy o rysunkach Gabriela Rodriguez'a. Gabriel Rodriguez był współtwórcą tego, on przez cały czas ilustrował to i po prostu mamy zakorzenione w głowie tą taką bajkową, trochę kartunową wizję tego. I tutaj przełożenie na medium filmowe, to zawsze będzie trochę zderzenie.
Zawsze się jednak w takich przypadkach zderzamy z oczekiwaniami fanów, którzy znają pierwowzory czy książkowe, czy komiksowe. No i wiadomo, że wszystkich oczekiwań się nie spełni. Hubert Spandowski, bardzo ci dziękuję za to pierwsze spotkanie w ekranizacji i też trzymaj mnie za słowo, bo z pewnością jeszcze się spotkamy. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję, no mam nadzieję, bo jakoś tak krótko.
No, jest o czym rozmawiać. Historie rodzinne na koniec ekranizacji dzisiaj, proszę państwa. Hubert Spandowski. Przypomnę jeszcze, że oczywiście reprezentujący konglomerat podcastowy. Bardzo państwu polecam produkcję konglomeratu. No i my się też już żegnamy. Mariusz Janiszewski, Katarzyna Borowiecka. Słyszymy się w środę w ścieżce dźwiękowej w Radiu 357, a po 16 popołudniówka i Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia.
Radio 357.
Mój drugi występ w Radiu 357 był rok temu, 1 lipca 2022 roku. I tutaj już spotkaliśmy się przy konkretnej ekranizacji, ale nie Stephena Kinga, a Joe'ego Hilla. Rok temu premierę miał film Czarny Telefon. To było nagrywane chwilę po weekendzie premierowym, jakoś w środku tygodnia, i to już nie było na żywo. Tutaj ja już miałem nowy komputer, już mogłem sobie troszeczkę inaczej do tego podejść i te wstawki były nagrywane wcześniej, a potem montowane. I też polecili mi tutaj, dali mi dostęp do jakiegoś programu, nie mam pojęcia co to jest, jakieś tam ich miejsce, w którym to nagrywają, to się nagrywało automatycznie, na bieżąco, ja się z tym połączyłem o danej godzinie, trochę wcześniej, dostałem informację na słuchawki od tam operatora, że jeszcze trwa wcześniejsze nagranie, ja sobie mogę posiedzieć, natomiast wyłączą mi mikrofon, żebym nie przeszkadzał, i ja sobie siedziałem i słuchałem, chyba wtedy Katarzyna rozmawiała ze Zwierzem Popkulturalnym, który też miał wstawkę w tym odcinku, albo przepraszam, to mogło być... Jezus Maria, wypadło mi nazwisko i pseudonim, przepraszam, to jest nieistotne dla tej dyskusji. Tak czy siak posiedziałem sobie, posłuchałem, a potem porozmawialiśmy za pomocą tego programu. Jakość jest wyraźnie lepsza. Problemem było to, że to była sama końcówka czerwca i ja miałem obydwoje dzieci w domu. To nagranie było dużo wcześniej. Moja żona była w pracy. Ja już wtedy siedziałem sobie na wakacjach. I no, 20 minut rozmowy to było wyzwanie. Moja córka już wtedy miała 9 lat, więc to nie był problem. Zamknęła się gdzieś tam w swoim pokoju, czy tam w innym pokoju, bo ja w sumie w jej pokoju nagrywałem i nie przeszkadzała. No ale młodego zamknąć, czy włączyć mu telewizję, będzie to przebijać na nagraniu, bo ja w bloku mieszkam, więc będzie słychać przez ścianę. No, 20 minut dla 4,5-latka, żeby sobie gdzieś tam siedział i ojcu nie przeszkadzał, to jest wyzwanie. I on gdzieś tam w trakcie nagrania wszedł do tego pokoju, tak cichutko otworzył drzwi i coś tam mi zaczął opowiadać. Ja go trochę uciszyłem jakoś tam ten, mówiąc cały czas do mikrofonu. Tego chyba nawet nie słychać. Ja nawet nie pamiętam, w którym to było momencie. No, ale to było z kolei takie wyzwania miałem przy tym nagraniu. Tak jak mówię, to było zupełnie inne nagranie, zupełnie inaczej przeprowadzone, o wiele bardziej na luzie. Wydaje mi się, że mnie się już mówiło lżej. Nie mówiłem tutaj za bardzo o Kingu, mówiłem o Joe Hillu, o jego ekranizacji, trochę o nim ogólnie. A potem na koniec jeszcze miałem taką krótką wstawkę o Yellow Jackets, serialu już totalnie nie kingowym, którym akurat na tym etapie byliśmy zafascynowani i który wtedy miał mniej więcej premierę w Polsce, więc o tym też wspomniałem w dwóch zdaniach. Nie będę tego wycinał, zostawię to tutaj. Natomiast no, więcej ciekawostek tutaj o tym nagraniu nie mam. Zostawiam wam go do odsłuchu i na koniec jeszcze powrócę, żeby się z wami pożegnać.
Radio 357.
Kolejny wątek ekranizacji dziś to premiera sprzed tygodnia, Czarny Telefon w reżyserii Scotta Derricksona, ale na podstawie opowiadania Joe Hilla i w związku z tym nie mogłam z nikim innym się połączyć w ekranizacji dzisiaj, tylko z Hubertem Spandowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kingolog, tak miałam ochotę cię przedstawić, więc tak robię. StephenKing.pl, serwis internetowy poświęcony twórczości Stephena Kinga, ale także konglomerat podcastowy, bo tam można cię w różnych konfiguracjach posłuchać. No ale oczywiście też myślę, że nie trzeba być szczególnie wtajemniczonym, żeby ten związek między Stephenem Kingiem a Joe Hillem rozpoznać, ale powiedz na początek.
Tak jest. Joe Hill już tego nie ukrywa. To wyszło jakieś kilkanaście lat temu. Udało mu się wydać dwie książki w Wielkiej Brytanii pod tym pseudonimem, no ale gdy pierwsza ekranizacja gdzieś tam majaczyła na horyzoncie, która zresztą nie powstała, to wyszło na światło dzienne, że jest to najstarszy syn Stephena Kinga. Do dzisiaj ogromny szacunek za to, co robi, bo w przeciwieństwie do pozostałych dzieci, on jednak w tym samym gatunku się obraca, co Stephen King w swoich najlepszych czasach, czyli bardzo dużo horroru, ale pisze inaczej, pisze bardzo długo, te książki wychodzą bardzo rzadko i chociaż już wiadomo, on tego nie ukrywa, napisał z ojcem dwa opowiadania, mówi o tym otwarcie, to nadal wydaje pod pseudonimem i nadal nie pozwala reklamować książek nazwiskiem Stephena Kinga. Nawet jeśli otwieramy samą książkę i w niej wstęp jest o tym, jak się dorastało w domu Kingów, jak się żyło z tym bagażem, to promocji takiej nie uświadczymy. Także jest to fantastyczny pisarz piszący inaczej, fantastyczny scenarzysta komiksowy. No i kilka ekranizacji już powstało, dwie kinowe, obie całkiem dobre.
A powiedz jeszcze na moment taką dygresję komiksową w takim razie, w których tytułach szukać Joe Hill?
Lock and Key, czyli serial od Netflixa. Co prawda zupełnie inny, bardzo młodzieżowy, komiks jest zupełnie inny, ale jest świetny. Tylko że tych komiksów to tak naprawdę bardzo dużo on wydaje, ale Lock and Key to jest taki, tak. Taki tutaj flagowy tytuł. No było jeszcze Nosferatu, które też zostało zekranizowane do serialu dwusezonowego i pozostałe chyba komiksy zekranizowane nie były, jeśli dobrze pamiętam.
No ale to jest dygresja, bo spotykamy się dzisiaj w ekranizacji po to, żeby porozmawiać o tej ekranizacji najnowszej, kinowej, ale zacznijmy od opowiadania, bo to opowiadanie Czarny Telefon, jakbyś mógł dwa słowa, oczywiście za dużo nie możemy zdradzić, no ale trochę jest tak, że jednak mimo wszystko po tym wstępie, który zrobiłeś, musimy powiedzieć, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, no i jest to historia z mocnym dreszczykiem, mrożąca. Nie wiem, czy się sprawdzi jako mrożąca na te upały, ale na pewno sprawdza się jako mrożąca dla fanów i nie tylko fanów właśnie horrorów z takim wątkiem metafizycznym, powiedziałabym.
Nawet jak ona się nie sprawdzi jako mrożąca, to kina mają klimatyzację, więc, więc odpoczniemy na tę godzinę 40. Tak, opowiadanie zostało wydane w pierwszym zbiorze Upiory XX wieku, teraz wznowione zresztą pod tytułem Czarny Telefon. I to jest taki zbiór bardzo wczesnego pisarza. Te opowiadania są bardzo krótkie, bardzo często oparte na jakimś prostym pomyśle i w większości urwane, w sensie mają bardzo otwarte zakończenia. I to też jest taki prosty tekst. Tak naprawdę godzina 40 trzeba się było trochę nagimnastykować, żeby to rozciągnąć, ale wyszło to całkiem nieźle. Historię znamy ze zwiastuna. Ten zwiastun tego filmu to niestety była trochę zbrodnia. Ja myślałem, że takich zwiastunów już się nie robi, ale on w zasadzie streszcza nam cały film w pigułce, chociaż nie psuje zabawy, bo ten film jest tak zrobiony, że mimo wszystko ja byłem, te zwiastuny oglądałem wszystkie, byłem bezpośrednio po powtórzeniu opowiadania i tak ten film mnie trzymał w napięciu. To jest historia chłopaczka Fineya, który żyje sobie w latach 70. w miasteczku, w którym działa porywacz, to chyba po polsku wyłapywacz on był nazwany, który porywa dzieci. I całe miasto jest steroryzowane, pełno plakatów, zaginieni chłopcy. No i nasz Finej trafia do porywacza, ale w przeciwieństwie do poprzednich ofiar dochodzi do pewnych komplikacji i on nie zostaje zabity od razu i zaczyna doświadczać elementów nadprzyrodzonych, które w jakiś sposób pomagają mu odnaleźć się w tej sytuacji i może wyjść z tej sytuacji.
Myślę, że należy też trochę wspomnieć o twórcach filmu, bo Scott Derrickson to jest też twórca, który powinien być znany także wielbicielom dreszczy w kinie, bo Egzorcyzmy Emily Rose chociażby, czy Sinister, gdzie pracował z Ethanem Hawkiem, który tutaj w Czarnym Telefonie też się pojawia, o czym za moment pewnie, no ale także Doctor Strange, ale z kolei Doctor Strange Multiversum Obłędu, tutaj drogi Scotta Derricksona i Marvela się rozeszły i dzięki temu Czarny Telefon powstał już teraz, bo ten scenariusz powstawał i plany były, ale współscenarzysta miał czekać na skończenie Doktora Strange'a drugiego. Okazało się, że Sam Raimi będzie jednak robił ten film, więc Derrickson mógł się skupić na Czarnym Telefonie. Bardzo mi się to podobało w tym filmie, że rzeczywiście ten 78 rok, gdzie toczy się akcja, jest oddany z wielką pieczołowitością nawet tak w obrazie, nawet w jakichś filtrach, które tam są użyte, które rzeczywiście przenoszą nas zupełnie tak sobie skojarzyłam i porównywałam to, w jaki sposób to jest na przykład w Stranger Things, które dzisiaj wraca, przypomnijmy również z finałem czwartego sezonu, ale jak to jest podane, jednak przestylizowane czasami, peruki, fryzury tego okresu u dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to wszystko jest niesamowicie dobrze podane, więc opowiedz też trochę może o tym aspekcie tego filmu, żeby też nie wchodzić za bardzo, bardziej niż zwiastun nie wchodzić w fabułę.
Trochę inaczej to robią, bo to nie jest takie szczucie nostalgią. Tutaj mamy jednak dom z biedną rodziną, więc tam nie ma jakichś nawiązań w postaci plakatów, filmów, gier, nie wiadomo czego, jak to bardzo często w takich produkcjach. Nie ma, chyba nie ma muzyki takiej bijącej z ekranu z tamtej epoki. Za to właśnie, tak jak mówisz, kolorystyka, często są pokazane też obrazy trochę stylizowane na taśmę taką zniszczoną, ale ten film bardzo dobrze, przy czym bardzo ciężko, oddaje trochę charakter tamtej epoki, bo to są te dzieciaki rzucone samopas i to jest tutaj, to bije z ekranu, czyli jak mamy bójkę, to ta bójka jest naprawdę krwawa dzieciaków. Ja może nie dorastałem w latach 70., ale w 80. już tak i pamiętam, że to tak jednak wyglądało, że nawet jak na boisku szkolnym była bójka, to zanim nauczyciel zareagował, to już krew się polała, a jeśli chłopacy umówili się po szkole, to dochodziło do ostrych scen i to tutaj jest. Jest bardzo mocna przemoc domowa, która też wtedy przymykało się oko jednak na to i to też jest tu pokazane, gdy policja wchodzi do domu, to nie reaguje na wiele rzeczy, widzi rzeczy, na które dzisiaj by zareagowała na stole, a tam tylko upomnienie z uśmieszkiem ten aspekt, ten taki mroczny tamtych czasów jest tutaj bardzo dobrze odtworzony.
Tak, rzeczywiście. I to jest taka wielopłaszczyznowa opowieść. Tutaj powracają w rozmowach, jakichś nawiązaniach bardzo delikatnych czasami te demony, zwłaszcza tej małomiasteczkowej Ameryki lat 70. I to tutaj jest. Chciałabym też, żebyśmy wspomnieli o tym, jak fantastycznie jest ten film obsadzony, również. I tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na te dwójkę młodych aktorów. Wszyscy młodzi aktorzy. Generalnie zawsze jestem pod wielkim wrażeniem obsadzania dzieci, czy wczesnych nastolatków, czy nastolatków w kinie amerykańskim, bo tam faktycznie to się sprawdza. Natomiast to, co robi Mason Thames i to, co robi Madeline McGraw, oni grają to rodzeństwo, które jest tutaj w centrum wydarzeń, Finneya i Gwen, to są no, dziecięce gwiazdy, choć nie są to opatrzone twarze. Z tego, co czytałam, to Mason opowiada też, że no, casting odbywał się na Zoomie, no bo w ciężkich czasach pandemicznych jeszcze.
Mhm. Bardzo fajnie odtworzyli te role. I to w cały wachlarz emocji, bo w tych właśnie scenach tych ciężkich dziewczynka, siostra Gwen, ja byłem naprawdę pod wrażeniem. Co prawda ja reaguję dosyć emocjonalnie na takie sceny, więc gdy tutaj mieliśmy tą przemoc, to no to troszeczkę to na mnie podziałało, ale główny bohater też bardzo fajnie się tam odnajduje i bardzo podoba mi się takie dogranie szczegółów, że w pewnym momencie on się popłakał, bo jednak przez większość filmu gra tak trochę takiego twardziela, ale gdy zostaje postawiony już pod bramką, no to te emocje uderzają i jego reakcje na przemoc ojca, jego reakcje na to, czego doświadcza, a jego siostra, jej próby jakieś pomocy, jej próby rozmowy, modlitwy, rozmowy z Bogiem, to też jest fantastycznie zagrane przez te dzieciaki, także czapki z głów. Tutaj film jest w dużej części na barkach dzieci i ja się z tobą zgadzam, ja też jestem zawsze pod wrażeniem, jak Amerykanie potrafią obsadzić dzieciaki w rolach głównych i położyć na nie duży ciężar, z którego oni się wywiązują.
Tak, a jeszcze teraz musimy porozmawiać o tym, co tutaj robi Ethan Hawke, którego twarz skrywa się za maską przez znakomitą większość czasu jego ekranowego, ale też może bardziej nawet nie tyle o samym aktorze, co o tej postaci, o wyłapywaczu, bo on no jest jakimś miksem też takich postaci z najgorszych koszmarów popkultury. Wydaje mi się, że naprawdę dużo odniesień moglibyśmy tutaj zapisać. No już sama ta maska roześmiana prowadzi nas w kierunek, no do ojca oczywiście, Joe Hilla, czyli Pennywise tutaj mi się kojarzy, być może tak.
Ale
dosyć prosto.
Nawet czytałem taki artykuł, gdzie było powiedziane, że pierwotnie to miał być klaun, tylko nie chciano aż tak oczywistych powiązań. Mm. Dlatego wymyślono tę maskę, którą zaprojektował zresztą chyba z tego, co pamiętam, Tom Savini, czyli taki mistrz od efektów specjalnych z dawnej epoki. To jest maska dwuczęściowa i to jest bardzo fajnie ogrywane, gdzie zmienia się uśmiech, on znika, na przykład nie ma ust w jednej scenie, w innej jest smutek i tak dalej. I Ethan Hawke przez w zasadzie prawie cały film nie pokazuje twarzy. On tam pokazuje tę twarz przez chwilę. I ta maska odgrywa emocje, ale też widzimy oczy, widzimy jego zachowanie. To jest świetna rola. I to jest naprawdę bardzo mroczny, bardzo straszny i fajny, czarny charakter, który gra też innymi elementami. No bo mamy tutaj też balony, które też mogą się kojarzyć z to, szczególnie po tym, gdy Pennywise i to zostało tak spopularyzowane przez nową ekranizację, przy czym to jest akurat z opowiadania i mnie się bardzo podoba, że te balony w sumie nie są tylko rekwizytem, zostały wykorzystane w jednej scenie dość ciekawie.
Tak.
Tyle. Bardzo fajna postać.
Rzeczywiście. Czarny telefon w reżyserii Scotta Derricksona na podstawie opowiadania Joe Hilla od tygodnia w kinach i chyba z tego, co powiedzieliśmy już o tym filmie z Hubertem Spandowskim wynika, że warto się tą produkcją zainteresować, ale to jeszcze nie jest koniec, bo zanim postawimy kropkę, to chciałam jeszcze zapytać cię o taki tytuł, który wchodzi na małe ekrany, wchodzi dosyć niepostrzeżenie, to jest w Canal+, serial, który sporo szumu, no już to chyba z pół roku temu było, zrobił swoim pierwszym sezonem i mówię o serialu Yellow Jackets z fantastyczną obsadą i ten serial się pojawia i też znalazłam kingowskie nawiązanie, ponieważ pamiętam, że Stephen King swego czasu bardzo chwalił ten serial na Twitterze, mówiąc o tym, jak akcja jest budowana. Czy ty jesteś już po seansie tego serialu?
Tak, jestem już po seansie, całkiem niedawno obejrzałem i jestem zachwycony tym serialem. On, tak jak mówisz, trochę, może niezauważenie, ale powiem ci, że dzisiaj, jak odpalam internet, to te recenzje jednak uderzają. Mm-hmm. Tak jak wyszukiwałem je przez ostatnie dni i nie mogłem ich znaleźć w polskim internecie, tak teraz jednak ta ofensywa zadziałała. I to jest bardzo dobry serial. To jest, gdybyśmy mieli w skrócie opisać, to jest coś w stylu Zagubionych i do tego się porównuje bardzo mocno w recenzjach, ale to tylko szablon jest taki jak Zagubieni, ponieważ mamy tutaj historię dwutorową, czyli teraźniejszość, rok 2021 i przeszłość 1996 i w przeszłości doszło do katastrofy lotniczej, tak jak to było w Zagubionych. Samolotem leciała żeńska drużyna piłkarska, rozbili się gdzieś tam w lesie w Kanadzie i od początku serialu dowiadujemy się, że spędzili w tych lasach 19 miesięcy. No i my śledzimy serial dwutorowo. Właśnie widzimy teraźniejszość i przeszłość zrobione zupełnie inaczej niż Zagubieni. Już samo to obrócenie, że teraźniejszość jest, gdy są dorośli, a rozbicie w lesie to jest przeszłość, to już zmienia całkowicie klimat tego. To jest już zupełnie inna historia. No i od początku wiemy, że doszło tam ostatecznie do różnych tragicznych wydarzeń, a te dorosłe kobiety, które teraz żyją, poznajemy je cztery, więc nie wiemy na tę chwilę, czy więcej przeżyło, czy nie. One skrywają te tajemnice przez lata. Przez lata nie powiedziały, co tam się wydarzyło i my krok po kroku stopniowo odkrywamy pewne elementy.
Tak, to jest rzeczywiście też produkcja, którą warto się zainteresować. Ja pamiętam, że śledziłam bardzo mocno też, bo to świetna obsada. Melanie Linsky, Christina Ricci tam się pojawia, więc, więc rzeczywiście...
Juliette Lewis.
No właśnie, więc warto zwrócić uwagę i moją uwagę one zwróciły w tej obsadzie. Potem zaczęłam czytać więcej o serialu i bardzo czekałam na jakiekolwiek informacje, kiedy ten serial pojawi się w Polsce, więc cieszę się bardzo, że wreszcie będziemy mogli zobaczyć. Zwłaszcza, że też drugi sezon jest potwierdzony, więc,
tak jest.
Więc jest na co czekać. Hubert Spandowski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie w ekranizacji.
Ja również dziękuję.
No i do następnego w takim razie. Czekamy na jakieś wątki kingowskie, a może nie tylko kingowskie.
A to już niedługo. We wrześniu Miasteczko Salem to będzie bardzo dobra ekranizacja, na pewno.
Och, to trzymamy w takim razie się tej myśli i już się wstępnie umawiamy na wrześniową rozmowę w ekranizacji. Dzięki serdeczne.
Dzięki.
Radio 357.
Okej, to to na razie tyle. Tę pierwszą część podcastu Radio SK w radiu publikowałem w roku 2017, czyli 6 lat temu, ale tam ostatnia moja wstawka radiowa była z roku 2012, czyli prawie 11 lat temu. Przez te ostatnie 11 lat w radiu już nie występowałem, wtedy zacząłem swój podcast nagrywać i skupiłem się tylko na tym. Przez te ostatnie 12 lat miałem tylko te dwa występy w radiu, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach. No tak jak mówię, ja nie chcę się jeszcze z nimi żegnać, bo to jest zawsze dla mnie wyróżnienie, gdy mogę tam kilka zdań powiedzieć. To jest zawsze coś fajnego. No a niestety ten podcast na razie jest tylko dla was. Udostępniam go dla wszystkich patronów, bez różnicy, jaką kwotą mnie wspieracie, bo to nie jest nagroda, znaczy to nie jest cel, to nie jest na zasadzie wesprzyj mnie, a będzie to dla ciebie. Nie, ja nie mam do tego prawa. Ja wręcz sugeruję wam, proszę was, że jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie radio. Radio 357 oczywiście. Tutaj to jest prezent. To nie jest cel, to nie, ja nie mam zamiaru na tym zarabiać, to nie jest moim celem. To jest prezent dla was. Tyle. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to. Spróbuję ten podcast wrzucić w taki sposób, żeby, jeszcze nie wiem, czy jest taka możliwość na Patronite, żeby gdzieś tam go umieścić na dysku, żeby on nie zniknął, bo jeśli wrzucę go na WeTransfer, to on po tygodniu zniknie, a na Archive nie mogę wrzucić, bo do tego trochę można dojść i ma się dostęp, jak ktoś wejdzie w odpowiednie miejsce. Natomiast ja jestem rozdarty, bo ja nie lubię podcastów chować, żeby one nigdy... Nawet nie chodzi o to, że zostały udostępnione, ale chciałbym, żeby to było archiwum. Jak mnie kiedyś zabraknie, to żeby to archiwum było i za 30 lat ktoś będzie mógł to odnaleźć i odsłuchać. A ten podcast no, na razie jest... takim skarbem gdzieś tam zachowanym, właśnie nie zachowanym ogólnie, tylko ukrytym, tylko dla was. Ale może kiedyś nastąpi taki moment, tylko tak jak mówię, jestem rozdarty, bo wiem, że taki moment będzie się wiązał raczej z końcem Radia 357. To jeszcze raz, dziękuję wam bardzo za ten rok. Naprawdę zaskoczyliście mnie i zrobiliście mi wiele dobrego. I to był bardzo pomocny rok. I to dzięki wam ten rok wyglądał tak, a nie inaczej. I no, ja robię dalej swoje. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
I'm your number one fan.